Debaty Charles Taze Russell kontra Eliton oraz Ellis White. Posłowie. F. Zydek, fragmenty biografii C. T. Russella. Debata Russell kontra Eliton. Russellowska myśl jest coraz częściej kwestionowana, duchowni widzą bowiem, że owieczki z ich własnych stad opuszczają swoje ławki, żeby przyłączyć się do zborów badaczy Pisma Świętego. W marcu 1903 roku dr Eliton, pastor kościoła metodystyczno-episkopalnego przy North Avenue, teolog z wykształceniem akademickim i popularny mówca, wzywa Charlesa Taze'a do otwartej debaty, która miałaby się odbyć w Carnegie Hall w Pittsburghu w stanie Pensylwania. Eaton proponuje termin między 18 października, a końcem listopada tego roku, 1903. Wyzwanie to Russell przyjmuje z ożywieniem i zaangażowaniem. Eaton to jeden z jego najsurowszych krytyków. Charles ma też świadomość tego, jak liczne tłumy wiernych przychodzą na kazania pastora. Sam kilka razy słuchał jego przemówień. Charles wie również, że gdy jego własne nazwisko pojawia się na afiszu, ludzie zawsze się gromadzą, żeby posłuchać, co ma do powiedzenia. Nikt mu oczywiście nie musi uzmysławiać wielkiej siły przyciągania, jaką ma samo to słynne audytorium. Zdaje sobie sprawę, że jest to szczęśliwa kombinacja, zapewniająca mu nową arenę i słuchaczy, którym będzie mógł zaprezentować swoją teologię boskiego planu. Niedawno, 25 stycznia tego roku, Charles wygłosił w wypełnionej po brzegi sali Carnegie Hall wykład zatytułowany Things Which Must Shortly Come to Pass, czyli rzeczy, które muszą wkrótce przeminąć. Był pod wrażeniem ogromnej liczby nowych, uważnych twarzy, które pojawiły się w audytorium właśnie ze względu na opinię, że na jego scenie prezentują się jedynie najlepsi mówcy i artyści. Charles szybko przyjmuje zaproszenie dające mu możliwość debaty z Eatonem w tak prestiżowej sali. Jego duże doświadczenie w dyskusjach i udzielaniu teologicznych wyjaśnień, zdobyte podczas wizyt w zborach i w czasie konwencji, daje mu poczucie pewności, że Eaton może tylko przegrać tę debatę. Wie ponadto, że wydarzenie ściągnie uwagę setek zainteresowanych obserwatorów, w tym także wielu kleryków i przedstawicieli lokalnej prasy, oraz potencjalnych zwolenników. Eaton, długoletni krytyk teologii Russella, jest niewątpliwie tak samo jak Charles pewny zwycięstwa w debacie, jako że obaj mężczyźni zgadzają się na ogłoszenie jej w swoich kongregacjach, w prasie i za pośrednictwem ulotek. Charles nie podejmuje specjalnych przygotowań do debaty. Od samego początku swoich wyjazdów na spotkania z grupami czytającymi, albo badającymi jego idee przy pomocy jego czasopisma i książek odpowiadał na pytania swoich zwolenników i krytyków. Nie było kwestii, o którą by go nie zapytano, fragmentu Pisma Świętego, którego by nie wykorzystano dla obalenia, albo wyśmiania jego wizji, ani też krytyki jego teologii, z którą by nie musiał się już zmierzyć przy tej czy innej okazji. Według niektórych, w ferworze debaty Charles wznosi się na swe szczyty. Lubi wyzwania, a ponieważ całkowicie wierzy w swoją wizję biblijnego przekazu, jest przekonany, że musi odnieść zwycięstwo w każdej próbie sił. I choć w istocie jest na tyle pokorny, by podkreślać, że w każdej debacie zwycięża prawda, panuje dobrze ugruntowane przeświadczenie, że to on będzie bardziej wyrazisty i przekonujący w trakcie dyskusji. Niezwykle lubi przemawiać do tłumów i cieszy się opinią mówcy, który posiada niemałe poczucie humoru, skrywane często za maską sarkazmu. Dla Russella jest to zarówno okazja, jak i dobra zabawa. Wielebny Eliton, absolwent uniwersytetu, ma tytuł doktora teologii, świadczący o jego umiejętnościach naukowych, i reprezentuje nieoficjalny sojusz duchownych protestanckich zachodniej części Pensylwanii. Fakt, że w debacie będzie reprezentował główne nurty chrześcijaństwa, oznacza grę o wielką stawkę. Sojusz ma bowiem świadomość, ilu wiernych odeszło do zborów Russella. Wielu duchownych z sojuszu nigdy nie słyszało Charlesa przemawiającego i nie są świadomi charyzmy, jakiej nabiera, stojąc za mównicą. Wielu jest przekonanych, że u Russella szybko ujawni się brak formalnego wykształcenia oraz akademickiego przygotowania, a wywody Eatona okażą się zwycięskie i uciszą, być może, myślę russellowską krążącą wśród wiernych. Eaton i Russell dochodzą do porozumienia odnośnie cyklu tematów i dat, kiedy będą o nich dyskutować. Termin i temat debaty. Temat pierwszy. 18 października, łaska i zbawienie. Temat drugi. 20 października, sen duszy, czy umarli są naprawdę umarłymi? Temat trzeci. 22 października, czy wszyscy, którzy umarli w Chrystusie, idą do nieba? Temat czwarty. 27 października, czy wszystkie osoby zostaną wskrzeszone? Temat piąty. 29 października, eschatologia, drugie przyjście Chrystusa. Temat szósty. 1 listopada, czy piekło rzeczywiście istnieje? Jest to rygorystyczny plan. Każda debata będzie trwała od 2 do 3 godzin. Każdy z tematów przedstawia ważne obszary koncepcji teologicznej, w której Charles otwarcie przeciwstawia się myśleniu ortodoksji i głównego nurtu chrześcijańskiego. Dr Eaton napisze później, że milenijny darwinizm to jego określenie na koncepcję Russella i jej stronników, pogrąża uczciwych, acz niewprawnych ludzi w beznadziejną niewiarę, albo grzebie ich w organizacjach religijnych, które są bez znaczenia i godne pożałowania. Dla Eatona debata stanowi ogromne publiczne forum umożliwiające mu zdyskredytowanie i obalenie tego, co uważa za błędne nauczanie samozwańczego proroka. Dla Charlesa jest to okazja, by rzucić wyzwanie jednemu z najświetlejszych umysłów teologicznych w okolicy, i raz na zawsze wszystkim wykazać, że ortodoksja i chrześcijaństwo głównego nurtu odpadły daleko od prawd, jakich nauczają prorocy Starego Testamentu, oraz Jezus i jego apostołowie. Będzie mógł tego dokonać podczas wydarzenia, w którym wezmą udział setki laików, ale też członkowie kleru, i który będzie relacjonowane w prasie. W dodatku odbędzie się to w Carnegie Hall. Charles jest w swoim żywiole, gdy stoi naprzeciwko licznie zgromadzonych słuchaczy, próbując nawrócić ich do tego, co zgodnie z jego przekonaniem jest prawdziwą drogą do pełnego uczestnictwa w historii zbawienia. Debaty są tak popularne, że drukują je miejskie gazety. Pittsburgh Gazette publikuje pierwsze najpełniejsze sprawozdania. Jakiś uczony mógłby te pierwsze doniesienia zinterpretować jako dowód na zwycięstwo wielebnego Eatona. Jednak dla przeciętnej osoby na widowni wydaje się jasne, że to Charles wygrywa każdą z dyskusji. Posługuje się logiką, nie boi się stosować przenośni i języka symbolicznego oraz cytuje jeden werset po drugim na poparcie swojego rozumowania. Jest coś, co decyduje o tym, że Eaton wypada słabo. Jako uczony, Eaton używa opisów biblijnych jako symboli i metafor dla doktryn i nauk, które zostały przyjęte przez religię chrześcijańską na Soborze Nicejskim oraz innych ważnych koncyliach na przestrzeni dziejów. Później napisze. Biblia jest księgą orientalną. Są w niej boskie i ludzkie elementy, ale elementy ludzkie są orientalne. Czyni to z niej książkę poetycką, obfitującą w przenośnie, książkę obrazową, bazującą na barwnej wschodniej metaforyce. Interpretowanie fragmentów, które są wyraźnie symboliczne i obrazowe, w taki sposób, jakby chodziło o dosłowne stwierdzenia, byłoby absurdem. Absurdem czy nie, Russell interpretuje literalnie, ale potrafi też sprytnie używać Biblii w sposób poziomy. Umie podać cytat z Ewangelii Mateusza, z Księgi Psalmów czy Joba, by uwiarygodnić pojedynczą myśl, ale też przytoczyć fragment w jego literackim kontekście. Russell wierzy, że hebrajskie i greckie Pismo Święte jest objawionym Słowem Bożym, danym po to, by doprowadzić istotę ludzką do pełnego zrozumienia poselstwa Ewangelii. Postrzega Biblię nie tyle jako zbiór ksiąg napisanych w ciągu wieków przez najrozmaitszych autorów, których wizje nie są ze sobą spójne, ale jako niepodzielny dokument, który zrozumiany poprawnie, może jedynie doprowadzić myślącą osobę do tych samych wniosków, do jakich on właśnie doszedł. Russell przytacza wersety, żeby podeprzeć każde doktrynalne stanowisko, jakie reprezentuje. Z punktu widzenia obserwatora tryska energią. Rzadko sięga do notatek i potrafi patrzeć w oczy słuchających tak, że wielu z nich ma poczucie, iż zwraca się bezpośrednio do nich. Prezentuje się w sposób ciekawy i przekonujący. Przekaz i tona jest mniej ożywiony. Jest on dobrze przygotowany, ale mówi nieco załamującym się głosem i rzadko odrywa się od swoich zapisków. Bez wiedzy Russella i ton zaprasza różnych protestanckich duchownych, reprezentujących rozmaite kościoły lokalne, do prowadzenia każdej z debat. Owi prowadzący będą w czasie każdej z sześciu debat siedzieć na scenie razem z wielebnym tonem. Charlesowi powiedziano, że są tam po prostu dla moralnego wsparcia, ale w toku debaty okazało się, że stanowią także innego rodzaju pomoc dla Itona, na przykład podpowiadają mu wersety. Zestaw jest więc taki, Russell kontra Iton plus sześciu innych. Iton zwraca się do tłumu, używając języka wczesnych ojców chrześcijaństwa, wielkich soborów kościelnych. Kiedy jednak podaje jakiś werset z Pisma Świętego mający służyć uzasadnieniu ortodoksyjnego stanowiska, Russell szybko wyjaśnia go inaczej, przytaczając dodatkowe wersety. Stanowisko Russella jest takie, że niektórzy z wczesnych ojców Kościoła odpowiadają za znaczne odciągnięcie chrześcijaństwa od teologii, której w rzeczywistości naucza Jezus. Gdy Eaton odnosi się do Soboru Nicejskiego, który jego zdaniem ma w historii Kościoła należne mu prawem miejsce jako ostateczna wykładnia pewnych podstawowych zasad chrześcijańskiej wiary, Russell zwraca uwagę na ten sam sobór jako taki moment w dziejach Kościoła, w którym pogańskie koncepcje na temat Boga zostały błędnie wcielone do chrześcijańskich dogmatów. Na zakończenie każdej sesji Charles zbiera burzliwe oklaski jako jawny zwycięzca. Według relacji, jeden z protestanckich duchownych, członek owego sojuszu, który reprezentował Eaton, miał na koniec ostatniej debaty powiedzieć do Russella: cieszę się, że skierowałeś na piekło wąż gumowy i ugasiłeś ogień. W ostatni wieczór debaty audytorium Carnegie Hall jest wypełnione po brzegi, a ludzie stojący na zewnątrz budynku wyczekują, żeby usłyszeć urywki z dyskusji, przekazywane im przez przyjaciół, którym udało się przecisnąć na tyle, by choć przez chwilę posłuchać, stojąc w drzwiach. W poniedziałek, 2 listopada, ukazuje się specjalne wydanie Pittsburgh Gazette. W nagłówku czytamy: kompletne sprawozdanie z wielkiej debaty religijnej między wielebnym Eltonem, D.D., a C.T. Russellem, V.D.M., na zaplanowane tematy. Wydrukowane wersje debat pozwalają tysiącom ludzi, którzy nie mogli przybyć i nie byli obecni na debacie, zapoznać się z zakresem omawianych kwestii. W ciągu tygodnia debata staje się przedmiotem wszystkich prawie rozmów w okolicy. Russellowi udało się zapewnić więcej reklamy swojej sprawie, niż mógłby kupić za pieniądze. Zamówienia na jego książki niemalże zasypały pracowników domu biblijnego. Każda ze sprzedawanych książek zaopatrzona jest w bezpłatną, 6-miesięczną subskrypcję russellowskiego czasopisma wraz z zaproszeniem na zebrania zboru położonego najbliżej miejsca zamieszkania adresata. W wymiarze ewangelizacyjnym niemal żadne inne pojedyncze przedsięwzięcie nie przyniosło tyle zamówień na literaturę co ta debata. Eaton nie umie przegrywać. Upiera się, że to on jest zwycięzcą w debacie, tylko ponosi klęskę w prasie. Uważa, że jego stanowisko i wypowiedzi nie są dokładnie drukowane w gazetach, ponieważ to członek ekipy Russella pracuje jako stenograf debat. W przyszłości wciąż będzie robił awanturę wokół tej kwestii i zaprzeczał, że to Russell wygrał debatę. 8 lat później wyda na własny koszt limitowaną edycję książki pod tytułem The Millennial Dawn Heresy, czyli herezja brzasku tysiąclecia, w której będzie się starał zniesławić myśl russellowską i przedstawić siebie samego jako zwycięzcę w dyskusjach. Książka zostanie rozesłana za darmo do wszystkich z sojuszu, który Eaton reprezentował w debacie, ale sprzedawać się będzie kiepsko, mimo płatnych ogłoszeń, jakie zamieści on we wszystkich gazetach, które oryginalnie relacjonowały wydarzenie z Carnegie Hall. Jego niewielka książeczka znajdzie się w standardowych wykazach bibliotecznych instytucji i seminariów religijnych, ale praktycznie pozostanie niezauważona dla szerszej publiczności i zazwyczaj będzie pomijana lub odrzucana przez tych, którzy zachowali lojalność wobec koncepcji Russella. Nieliczni badacze Pisma Świętego zakupią ją raczej jako rodzaj pamiątki z debaty, a nie jako ważny dodatek do swojego teologicznego księgozbioru. Debata Russell kontra White. W tym roku, 1907, Russell zaczyna 8-miesięczną korespondencję z F.L. Rowem z Kościoła Chrystusowego na temat swoich zapatrywań na odkupienie, pojednanie i inne sprawy, które pojmuje odmiennie w stosunku do głównego nurtu myśli chrześcijańskiej. Rowe jest przekonany, że potrafi nawrócić Charlesa na bardziej ortodoksyjne spojrzenie w kwestiach teologicznych. Gdy zauważa, że Russell nie daje się przekonać, proponuje zorganizowanie drugiej debaty. Nie ma jednak na myśli własnego w niej udziału. Chce, żeby była to debata między Russellem a wielebnym L.S. White'em, pastorem z Pearl and Bryan Street Church of Christ, czyli Kościoła Chrystusowego ulic Pearl i Bryan. Chociaż White ma w kręgach protestanckich opinię dobrego mówcy i dyskutanta, jego nazwisko nie jest tak powszechnie znane jak nazwisko Charlesa Taze'a Russella. Charles szykuje się do następnej wielkiej debaty, w Cincinnati, z wielebnym L.S. White'em, pastorem Pearl and Bryan Street Church of Christ w Dallas w stanie Texas. Po 8 miesiącach korespondencji, jaką wymienili między sobą pastor Russell i wielebny Rowe, Russell rozpoczyna 2-miesięczną wymianę listów z White'em, by ustalić z nim, jakich zagadnień będzie dotyczyła debata. W Cincinnati i okolicznych miasteczkach rozdawane są ulotki informujące o tematach dyskusji. Debata zostanie przeprowadzona w Cincinnati Music Hall, największym audytorium w mieście. Już na 4 miesiące przed wyznaczoną datą debaty robi się o niej głośno. Zainteresowanie jest tak wielkie, że badacze Pisma Świętego z Domu Biblijnego i zborów w całych Stanach Zjednoczonych postanawiają udać się do Cincinnati, aby być świadkami dyskusji między słynnym wielebnym White'em a pastorem z Pensylwanii. Cincinnati Enquirer posyła własnego stenografa, żeby zapisywał debatę, ale ku zadowoleniu wszystkich najbardziej wierną relację z dyskusji Russella z White'em sporządził stenografujący reporter Douglasa Brown. Publiczna dyskusja między pastorem Charlesem T. Russellem z Allegheny w Pensylwanii a L.S. White'em z Dallas w Teksasie. Miejsce: Music Hall, Cincinnati, Ohio, 6 wieczorów, początek 23 lutego, koniec 28 lutego 1908 roku. Dyskutowane tezy. Teza pierwsza. Pismo Święte wyraźnie uczy, że dzisiaj cała nadzieja zbawienia zależna jest od przyjęcia objawionej w Piśmie Świętym Ewangelii Chrystusa, i że przyjęcie to ogranicza się tylko do obecnego życia. L.S. White potwierdza. C.T. Russell zaprzecza. Teza druga. Pismo Święte wyraźnie uczy, że pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem podczas drugiego przyjścia Chrystusa umarli są nieświadomi. C.T. Russell potwierdza. L.S. White zaprzecza. Teza trzecia. Pismo Święte wyraźnie uczy, że karanie, ostatecznie nienaprawialnych, złych ludzi polegać będzie na uświadomionym, bolesnym, wiecznotrwałym cierpieniu. L.S. White potwierdza. C.T. Russell zaprzecza. Teza czwarta. Pismo Święte wyraźnie uczy, że pierwsze zmartwychwstanie nastąpi podczas drugiego przyjścia Chrystusa, i że jedynie święci wieku Ewangelii będą mieć w nim udział, ale też, że przy zmartwychwstaniu niesprawiedliwych, Dzieje Apostolskie rozdział 24 werset 15, ogromne rzesze z nich będą zbawione. C.T. Russell potwierdza. L.S. White zaprzecza. Teza piąta. Pismo Święte wyraźnie uczy, że chrzest przez zanurzenie w wodzie, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jest dla skruszonego wierzącego odpuszczeniem grzechu. L.S. White potwierdza. C.T. Russell zaprzecza. Teza szósta. Pismo Święte wyraźnie uczy, że drugie przyjście Chrystusa nastąpi przed tysiącleciem, i że celem obu, drugiego przyjścia i tysiąclecia, jest błogosławienie wszystkich narodów ziemi. C.T. Russell potwierdza. L.S. White zaprzecza. Jest to plan, który obejmuje większość z najbardziej kontrowersyjnych odchyleń w poglądach Russella w stosunku do teologii głównego nurtu. Charles niewątpliwie pali się do tego, by zmierzyć się z wielebnym White'em, i postrzega debatę jako możliwość ponownego zgaszenia płomieni piekielnych i przedstawienia prawdy boskiego planu wieków. Często odwołuje się do swoich interpretacji zapisów biblijnych jako do prawdy. Warto odnotować, że coraz więcej zwolenników Russella mówi teraz o swoim przyjęciu jego teologii jako o przyjściu do prawdy. Podczas gdy doświadczony baptysta mógłby spytać nowo nawróconego, kiedy został zbawiony, badacze Pisma Świętego zapytają raczej, kiedy przyszedłeś do prawdy? J.F. Rutherford jest przewodniczącym pierwszej rundy debaty, która odbywa się w niedzielę, 23 lutego 1908 roku, wieczorem. Warto zauważyć, że podczas gdy White w swojej wypowiedzi odnosi się do Russella jako do swego oponenta, Charles znacznie częściej określa wielebnego White'a słowami nasz brat. Jest to ważna różnica. Obaj są mistrzami sztuki przemawiania, jednakowo sprawnie potrafią też dobierać teksty Pisma Świętego wspierające ich własne komentarze. Kiedy Russell wypowiada końcowe uwagi, na widowni zalega taka cisza, że jak mówią, można by usłyszeć spadającą na podłogę szpilkę. Drodzy bracia i siostry, oto Ewangelia, której się nie wstydzimy. Muszę jednak stwierdzić, że znalazł się człowiek, który się nie wstydzi tak zwanej Ewangelii potępienia, według której to Bóg jest odpowiedzialny za to, że prawie cały świat pójdzie na wieczne męki. Ta nazwa tu nie pasuje, nie ma w tym żadnej Ewangelii. Jest to potępienie w każdym znaczeniu tego słowa. Bóg ma wspaniałą Ewangelię swego drogiego Syna, Ewangelię miłości, Ewangelię odkupienia, Ewangelię wysokiego powołania Kościoła, Ewangelię restytucji świata i całej ludzkości. Cieszmy się nią. Jego uwagi nagrodzone zostają oklaskami, gwizdami i owacją na stojąco. Każda kolejna dyskusja przyciąga coraz większe tłumy. Opublikowany w lokalnej prasie tekst debaty stanowi darmową reklamę dla tego wydarzenia. Mnóstwo osób szybko wypełnia po brzegi całe audytorium. Przy trzeciej rundzie tłum wylewa się aż na chodnik przed frontem budynku. Obaj uczestnicy są zachwyceni tą ogromną ilością ludzi. Charles zaplanował konwencję badaczy Pisma Świętego bezpośrednio po debacie w nadziei przyciągnięcia wielu z tych, którzy będą na niej obecni. Z podobnych przyczyn White i miejscowi duchowni sponsorują wielki namiot misyjny, w którym po spotkaniach w Cincinnati Music Hall ma być prowadzony cykl odnowy duchowej. Są przekonani, że White zwycięży w tej debacie, dlatego planują misję duchowej odnowy, w przekonaniu, że wielu badaczy Pisma Świętego, zawiedzionych przegraną Russella, weźmie w niej udział i usłyszawszy rzeczywistą prawdę ewangeliczną, pójdzie trocinowym szlakiem. Przepis tłumacza, podłoże w namiotach misyjnych wysypywano trocinami, koniec przepisu tłumacza, by uratować się zarówno od swoich grzechów, jak i od tego, co ich zdaniem jest fałszywą nauką fałszywego proroka. Teksty dyskusji zachowały się do naszych czasów, nie można więc mieć wątpliwości, że wielebny White jest dobrze wykształconym i elokwentnym mówcą. Pod wieloma względami jest lepiej przygotowany do tego wydarzenia niż poprzednio Eaton. Jego argumentacja jest wyśmienicie skonstruowana, prowadzi do logicznych wniosków i w możliwie najlepszym świetle ukazuje teologię ortodoksji i głównego nurtu chrześcijańskiego. Jednak wyjaśnienia Russella odnośnie tych samych kwestii teologicznych i być może jego zaangażowanie i przekonanie o absolutnej słuszności dobitniej przemawiają do wyobraźni tłumu niż interpretacje White'a. Przeważnie Charles jest bardziej oklaskiwany niż wielebny White. Gdy czyta się zapis tych debat strona po stronie, nie słysząc akcentów wypowiedzi i tonu mówcy, żaden nie wydaje się być lepszy od drugiego. Musiało być zatem coś w przekazie Russella, co przyciągało słuchaczy do jego interpretacji, a odwodziło od tych, jakie podawał jego oponent. Dowodem jest liczba osób, które uczestniczą w spotkaniu odnowieniowym sponsorowanym przez White'a w porównaniu z frekwencją na konferencji ufundowanej przez badaczy Pisma Świętego po debacie. Nieco ponad 2000 ludzi bierze udział w konwencji Russella, a jedynie 31 osób, z White'em włącznie, pojawia się w jego grupie odnowy. F. Zydek, Charles Taze Russell, Jego życie i czasy, strony 218 i 219, od 222 do 227, 265 i od 269 do 274. Noty biograficzne uczestników debat. Efraim Llewellyn Eaton, urodzony w 1846 roku, pastor kościoła metodystyczno-episkopalnego przy North Avenue w Pittsburghu, teolog z wykształceniem akademickim i tytułem doktora, popularny mówca, autor książki The Millennial Down Heresy, An Examination of Pastor Charles T. Russell's Teaching Concerning the Purpose of the Second Advent and the Millennium, as set forth in his published books and papers, The Divine Plan of the Ages and Authors of Similar Import, czyli Herezja Brzasku Tysiąclecia, zbadanie nauk pastora Charlesa T. Russella, odnośnie celu drugiego adwentu i tysiąclecia, jak zostały one wystawione w jego opublikowanych książkach i czasopismach, Boskim Planie Wieków i innych o podobnej ważności, w Cincinnati, Jennings St. Graham, 1911 rok. Lloyd Smithfield, żyjący w latach 1867 do 1949, choć urodził się w małej miejscowości i wychował na farmie w stanie Tennessee, odebrał staranne wykształcenie, łącznie ze stopniem akademickim. Chrzest posłuszeństwa wiary przyjął w wieku 16 lat. W czasie studiów pracował jako nauczyciel. W 1891 roku poślubił w rodzinnym Gainsborough pannę Florence Beck, która urodziła mu czworo dzieci. Po jej śmierci w 1915 roku ożenił się ponownie z Dorą Jones. Począwszy od roku 1893 poświęcił się całkowicie pracy kaznodziejskiej w jednym z odłamów Kościoła Uczniów, Disciples of Christ, znanego pod nazwą Church of Christ. Następnie przeniósł się do Dallas w Teksasie. W czasie debaty z C.T. Russellem był pastorem Pearl and Bryan Street Church of Christ w Dallas. Później powrócił do rodzinnego Tennessee i pełnił funkcje pastorskie w wielu kościołach, także częściowo w Teksasie. Był autorem licznych książek, broszur i kazań radiowych na temat Ewangelii Mateusza. Prowadził pracę kaznodziejską przez ponad 50 lat, chrzcząc w tym czasie przeszło 8 tysięcy osób. Odprawił setki wesel i tysiące pogrzebów. Przez jakiś czas pracował w redakcji gazety Gospel Guide wydawanej w Dallas. Wygłaszał wykłady na uniwersytetach Abilene Christian University oraz Pepperdine University. Przeprowadził 18 publicznych debat teologicznych, z których największą sławę zyskała mu przeprowadzona w Cincinnati w 1908 roku dyskusja z cieszącym się naówczas ogromną popularnością pastorem C.T. Russellem. Opracowane na podstawie strony internetowej www.threstorationmovement.com. Charles T. Russell, żyjący w latach 1852 do 1916, urodził się i do 1909 roku działał w Allegheny, obecnej dzielnicy Pittsburgha. Już w dzieciństwie został przyuczony przez ojca do zawodu kupca. Bardzo wcześnie jednak odkrył powołanie ewangeliczne i kaznodziejskie. Ochrzczony jako dziecko w kościele prezbiteriańskim, odnowił swój chrzest jako świadomą decyzję w 1874 roku. Wcześniej był aktywnym uczestnikiem niezależnych spotkań biblijnych. W 1879 roku całkowicie porzucił swą pracę zawodową, by powołać do życia czasopismo i wydawnictwo Watchtower, który będzie odtąd propagować stopniowo budowany przez niego i jego otoczenie system teologiczny. Pozostanie całkowicie oddany pracy pisarskiej i kaznodziejskiej przez 37 lat, aż do śmierci. Jest autorem serii 6 podręczników znanych obecnie pod tytułem Wykłady Pisma Świętego, które jeszcze za jego życia osiągnęły milionowe nakłady. Wygłaszał tysiące kazań, które czasami jednorazowo gromadziły wielotysięczną publiczność. Głoszony przez niego system teologiczny szybko pozyskuje sobie liczne rzesze zwolenników, którzy zaczynają się spotykać w niezależnych kołach biblijnych, by zapoznawać się z nauką Pisma Świętego. Choć sam raczej nie udziela chrztu, skutkiem jego działalności, jeszcze za jego życia, są dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy nawróceń wyrażanych przez chrzest zanurzenia w wodzie. Propagowany przez niego system teologiczny przewiduje co prawda szansę zbawienia dla wszystkich ludzi po zmartwychwstaniu, jednak ludzie go wyznający, bynajmniej nie czekają ze swoim nawróceniem i służbą Bogu do swojej śmierci i zmartwychwstania, ale natychmiast stają się gorliwymi, zaangażowanymi dziećmi i sługami Boga. W szczytowym okresie swojej działalności, gdy biura Watchtower przenoszą się w okolice Nowego Jorku, jego nauka za pośrednictwem cotygodniowych kazań drukowanych przez tysiące amerykańskich gazet, dociera do wielomilionowej angielskojęzycznej publiczności. Prowadzi także prace w innych językach w Europie i na całym świecie. Odbywa liczne podróże misyjne do Europy i na inne kontynenty. Zwieńczeniem jego aktywności jest pierwsza w skali światowej filmowa superprodukcja fotodrama Stworzenia, której jest scenarzystą, reżyserem, narratorem i producentem w jednej osobie. Film obejrzała na całym świecie wielomilionowa publiczność. Nie był wielkim entuzjastą publicznych debat. Wolał głosić prawdę, prezentować argumentację, a pozostawiać słuchaczom i czytelnikom wolność odrzucenia błędów, które wcześniej wyznawali. Dał się jednak dwukrotnie namówić do przeprowadzenia publicznej dyskusji na tematy, które w jego nauczaniu najbardziej irytowały niezależne środowiska protestanckie Ameryki. Z obydwu tych debat, w których musiał stanąć naprzeciwko znacznie lepiej wykształconych i bardziej utytułowanych przeciwników, wyszedł w ocenie publiczności i prasy zwycięsko. Najważniejsze jednak było dla niego to, że zwyciężała biblijna prawda, i że dzięki jego osobistej popularności zyskiwała sobie nowych słuchaczy, wyznawców i głosicieli. Zasady prowadzenia uczciwej polemiki. Z ograniczeń ludzkiej wiedzy oraz różnych punktów widzenia, z których ten sam temat może być rozważany przez różne umysły, siłą rzeczy wynika, że należy spodziewać się różnic w poglądach w zakresie wielu tematów rozważań. Niezależnie od sposobu, w jaki początkowo ukształtowały się czyjeś poglądy, człowiek skłonny jest zwykle ich następnie bronić z gorliwością i uporem. Stąd wynikają polemiki i dyskusje, które często prowadzone są z tak niepohamowanym i niefortunnym zapałem, że rozpalają animozje psujące dobry klimat i niszczące społeczną zgodę. Takie byłyby najgorsze owoce sporów. Są one jednak tylko ubocznymi efektami, które równoważone bywają innymi, o przeciwnym charakterze, mającymi najwyższe znaczenie dla interesów prawdy i cnoty. Korzystnym skutkiem polemiki jest możliwość postawienia trudnych pytań i rozważenia ich w okolicznościach sprzyjających uzyskaniu satysfakcjonującej odpowiedzi. Zasady sprawowania władzy oraz reguły prawa zostały w nienaruszalny sposób ustanowione właśnie w ramach debat, które odbyły się w powołanych do tego zgromadzeniach oraz na salach sądowych. Wszelkie pytania, na które trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, mogą być w sposób właściwy rozważone jedynie poprzez pełne i bezstronne porównanie argumentów obu stron. Rzadko się zdarza, by pojedyncza osoba była zdolna w samodzielnym rozważaniu uczynić to z wystarczającą dokładnością. Ludzie rzadko podchodzą do rozważania jakiegoś pytania całkowicie wolni od uprzedzeń w stosunku do odmiennych poglądów, co sprawia, że są skłonni raczej wyszukiwać argumenty popierające własny punkt widzenia, a nie odmienny. Dopiero gdy zostaną zaangażowane uzdolnienia drugiej osoby i gdy odmienna opinia zostanie wzięta przez nią w obronę, zagadnienia mogą być prześledzone ze wszystkimi ich konsekwencjami oraz w pełni mogą zostać wykazane podstawy sprawiedliwej oceny. O ważności sporu można wnioskować z użytku, jaki z niego czyniono w różnych okresach dziejów świata. Został przyjęty jako naczelna zasada prowadzenia biznesu, w ciałach legislacyjnych oraz na salach sądowych, gdzie rozstrzygane są zagadnienia najwyższej wagi z punktu widzenia zarówno jednostki, jak i całej społeczności. Umysły młodzieży ćwiczone są pod tym względem w placówkach edukacyjnych, gdzie praktyka prowadzenia dysputy w jej różnych formach traktowana jest jako niezwykle pożyteczna dziedzina rozwoju ludzkich władz umysłowych. Jako że polemika, zwłaszcza jeśli prowadzona jest z myślą o zwycięstwie lub renomie, podatna jest na wydawanie raczej złych owoców niż dobrych, na wszystkich jej uczestnikach, niezależnie od ich motywacji, spoczywa obowiązek rygorystycznego przestrzegania praw i zasad, dzięki którym udaje się unikać jej złych owoców, a zapewniać wydawanie dobrych. Poniższe reguły, czasami zwane kanonem sporu, zyskały sobie najwyższe uznanie u wykształconych i rozważnych autorów. Przypis autora, poniższe reguły zostały zaczerpnięte z niewielkimi zmianami z pism doktora Heya, profesora teologii Uniwersytetu w Cambridge. Można je również znaleźć w Logice Kirwana, tomie drugim, koniec przypisu autora. Reguła pierwsza. Sformułowania użyte w celu określenia rozważanego zagadnienia, jak i sam dokładny przedmiot dyskusji, powinny być tak wyraźnie zdefiniowane, by nie pozostawiały żadnych możliwości błędnego ich zrozumienia. Inaczej debata będzie podatna na to, by w znacznej mierze toczyć się wokół słów. Argumenty będą błędnie stosowane, a spór będzie się ciągnął, ponieważ strony mają różne zrozumienie pytania. Reguła druga. Strony powinny wzajemnie się respektować, jako mające taki sam status w odniesieniu do tematu debaty. Każda ze stron powinna uznać, że strona przeciwna dysponuje takim samym zasobem uzdolnień, wiedzy i dążenia do prawdy, jak ona sama. A skoro jest to prawdą, to jest także możliwe, że ona popełnia błąd, a strona przeciwna ma rację. W ferworze polemiki ludzie skłonni są zapominać, jak liczne mogą być źródła błędu, które występują we wszystkich dyskutowanych tematach, a zwłaszcza w obszarze teologii i metafizyki. Stąd wynika zarozumiałość, pewność siebie i arogancja w mowie, wszystko to, co uniemożliwia odkrycie prawdy. Reguła trzecia. Należy ściśle unikać wszelkich wypowiedzi, które są pozbawione znaczenia lub nie mają skutku w odniesieniu do tematu debaty. Za wypowiedzi pozbawione znaczenia należy uważać takie, które nic nie wnoszą w procesie rozważania zagadnienia, jak na przykład przypadkowe wtrącenia czy popisy oratorskie. Dodać do tego można wszelkie wypowiedzi o charakterze proceduralnym, dwuznaczności i zdania wywołujące podejrzenia. Wszystko to prowadzi do zaślepienia oraz zamieszania umysłu, a zatem do uniemożliwienia jasnego odbioru prawdy. Reguła czwarta. Pod żadnym pozorem nie powinny być tolerowane osobiste uwagi pod adresem przeciwnej strony polemiki. W debacie nie wolno ani wspominać, ani nawet sugerować żadnych elementów, które miałyby prywatny charakter lub odwoływałyby się do słabości strony przeciwnej. Osobiste aluzje są nie tylko szkodliwe dla rozważania zagadnienia, ale także wyrządzają realne zło. Uniemożliwiają one umysłowy postęp i prowadzą do uprzedzeń w moralności publicznej. Wskazują, że u posługującej się nimi osoby występuje duch wrogości wobec prawdy, jako że uniemożliwiają twardym argumentom dotarcie do tych, pod których rozwagę zostały poddane. Reguła piąta. Nikt nie ma prawa oskarżać strony przeciwnej o nieuczciwe intencje. Argumenty powinny otrzymać odpowiedź niezależnie od tego, czy ten, kto je podaje, jest uczciwy, czy nie, a w szczególności wtedy, gdy jego pragnienie uczciwości, jeśli jest rzeczywiste, nie może być jasno dowiedzione. Domaganie się w tej sytuacji podania motywów jest bezcelowe. Przypisywanie komuś nieczystych intencji jest nie tylko bezużyteczne, ale wręcz szkodliwe. Reguła szósta. Konsekwencje wyznawanego poglądu nie powinny być przypisywane osobie, która go wyznaje, chyba że wyraźnie się za nimi opowie. Jeśli da się łatwo wysnuć jakiś absurdalny wniosek z rozważanego poglądu, to słusznie można przyjąć, że jest on fałszywy. Jednak nikt nie ma prawa wnioskować, że ten, kto dany pogląd popiera, uznaje również za słuszne wynikające z niego absurdalne konsekwencje. Należałoby raczej w takim przypadku przyjąć życzliwie, że ktoś nigdy nie przeprowadził takiego wnioskowania i że gdyby to zrobił, to porzuciłby ów pierwotny pogląd. Reguła siódma. Ponieważ to prawda, a nie zwycięstwo, jest deklarowanym celem polemiki, to wszelkie dowody, które mogą przemawiać za jedną lub drugą stroną, powinny być rozważone ze wszelką uczciwością i bezstronnością, zaś każda próba usidlenia przeciwnika przy użyciu sofistyki lub przez obniżenie siły jego argumentacji za sprawą wymądrzania się, czepiania czy ośmieszania stanowi pogwałcenie zasad uczciwej polemiki. Levi Hedges, żyjący w latach 1766-1844, profesor logiki na Uniwersytecie Harvarda, Elements of Logic, czyli Elementy logiki, akapity od 209 do 219.